No i czas się zmierzyć z zawałem gazet, który znalazł się na naszym stole w studio radiowym w gmachu Pasty. Na pierwszy ogień niech będzie Rzeczpospolita, bo leży najbliżej. I na jedynce tejże gazety dwa tematy się wybijają. Po pierwsze i granie fortem Trump. To Jędrzej Bielecki i Michał Kolanko piszą, że walcząc o głosy prawicy w wyborach do Europarlamentu, PiS może narazić relacje polsko-amerykańskie. W tym samym duchu już cytowany dzisiaj w poranku przy okazji rozmowy z posłem Ryszardem Czarneckim. Podobnie uważa Jerzy Haszczyński, że działania rządu, które mają się przekuć w jeszcze enigmatyczną, nieznaną nam treść ustawy przeciwko aktowi 447, może zaszkodzić relacjom polsko-amerykańskim, podobnie jak zaszkodziło im kiedyś znowelizowanie ustawy o IPN. Chodziło o ściganie kłamstw przeciwko Polsce i szerzeniu fałszywej historii. Teraz Jędrzej Bielecki, Jerzy Haszczyński i szereg innych dziennikarzy Rzeczpospolitej ostrzegają, taka postawa jak walka czy zapobieganie działaniom ustawy 447, tej ustawy amerykańskiej, może doprowadzić do tego, że fortu Trump w Polsce nie będzie. I to jest temat strony pierwszej, drugiej i trzeciej w zasadzie, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą. Na stronie piątej znajdziemy wywiad Michała Kolanko z wicepremierem rządu RP, panem Jarosławem Gowinem, który dużo czasu poświęca swojemu byłemu szefowi, czyli Donaldowi Tuskowi, bo przecież w rządzie Donalda Tuska Jarosław Gowin był ministrem sprawiedliwości. No i komentując ostatnie wypowiedzi i działania na polskiej scenie politycznej przewodniczącego Rady Europejskiej, wicepremier mówi tak: uważam, że Donald Tusk się pogubił, że zawiodła go intuicja co do doboru współpracowników, chociaż nie jest to rzecz przypadkowa, że Tusk co jakiś czas sięga po takich ludzi jak Janusz Palikot lub Leszek Jarzewski, bo to dokładnie ten sam styl uprawiania polityki, ten styl myślenia, jeżeli tutaj w ogóle o myśleniu może być mowa. Tak się wypowiada były współpracownik Donalda Tuska, a teraz jeden z liderów Zjednoczonej Prawicy. Tytuł wywiadu to: opozycja jest całkowicie bezsilna. No ale tego, jak polityk rządzący ocenia opozycję, to już chyba cytować nie będziemy, bo sami się państwo domyślają, jakie słowa mogły paść co do kampanii i programu Koalicji Europejskiej. Drugi temat, który dominuje w dzisiejszej Rzeczpospolitej, to jest kwestia napięcia na Bliskim Wschodzie między USA a Teheranem, czyli Iranem. USA przypierają Iran do muru, wymuszając zmianę polityki w regionie. Iran grozi wznowieniem programu nuklearnego, pisze Piotr Jędroszczyk na łamach Rzeczpospolitej. Nie chcemy wyjść z porozumienia, bo to nie jest koniec, lecz działamy w jego ramach. Tak, w ten sposób w środę mówił Hassan Rouhani, czyli premier Iranu. Podkreślił, że nie będzie wypowiadał porozumienia nuklearnego, które wypowiedziały Stany Zjednoczone, ale Europa cały czas go trzyma. Z kolei przedstawiciele USA podkreślają, że jest potrzebna reakcja na działania Iranu. Jak państwo wiecie, w niedzielę przyszła informacja, że Stany w rejon Bliskiego Wschodu wysłały grupę uderzeniową z lotniskowcem Abraham Lincoln na czele, więc sytuacja robi się napięta. Odłóżmy Rzeczpospolitą i zagłębmy się, a może nie do końca, bo jeszcze do Rzeczpospolitej wrócimy, ale nie dzisiejszej, tylko sprzed dwóch dni, bo mamy bardzo ciekawy dwugłos w rządzie. Dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna prezentuje tekst napisany przez Jadwigę Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Tytuł tego tekstu jest taki: testu przedsiębiorcy nie będzie. I pierwsze zdania, które pisze pani minister do czytelników tejże gazety: rząd ponad dwa tygodnie temu odrzucił pomysł tak zwanego testu przedsiębiorcy. Mimo to ten temat jest ciągle wywoływany i budzi zamęt i obawy przedsiębiorców. By uniknąć dalszych szkód, najwyższy czas jednoznacznie przeciąć te spekulacje i przesądzić, że testu przedsiębiorcy przedsiębiorcy nie będzie. Tak pisze minister w rządzie Mateusza Morawieckiego, Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. A 7 maja, to jeżeli się nie mylę, przedwczoraj ukazał się wywiad i właśnie w Dzienniku Gazety Prawnej i w Rzeczpospolitej wywiad z Teresą Czerwińską. I w tym wywiadzie, ja zaraz Państwu ten fragment postaram się odnaleźć. Nie wiem, czy on jest na tej kartce, którą dostałem. Chyba tutaj tego fragmentu nie ma. Jest na drugiej stronie, której w studiu nie mam, ale zarchiwizowałem sobie ten wywiad i w tym wywiadzie to ja Państwu streszczę, nie będę cytował. Minister finansów mówi, że test przedsiębiorcy jest aktualny, jest wpisany w program konwergencji, wieloletni plan finansowy państwa i jest to obrót z wieloma mitami, ale bez wątpienia walka o uzdrożnienie rynku pracy będzie kontynuowana. O co chodzi? Chodzi o to, że minister finansów chce sprawdzić, kto jest wypchnięty na samozatrudnienie i tylko fikcyjnie prowadzi działalność, a kto jest faktycznym przedsiębiorcą. Taki test miałby między innymi polegać na tym, że sprawdzi się, czy firma wystawia w ciągu miesiąca fakturę tylko jednej firmie i nie prowadzi innej działalności. Wtedy byłoby to uznane za samozatrudnienie i patologię rynku pracy i taka firma powinna byłaby zniknąć, a osoba powinna przejść na normalny etat z normalnymi umowami. Może po godzinie 9 uda mi się odszukać dokładny cytat z pani minister finansów i tak oto pani minister sobie na łamach prasy rozmawiają. 7 maja jedna minister mówi co innego, 9 maja inna pani minister mówi coś biegunowo odległego. Może warto by się spotkać na Radzie Ministrów i ustalić jakieś stanowisko, bo samozatrudnieni przedsiębiorcy czekają w niepewności. Jeszcze na koniec nasz dziennik w przeglądzie prasy na stronie pierwszej akty o aktach homoseksualnych. Dość jednoznacznie wypowiada się ksiądz biskup Ignacy Deci. To jest jedynka naszego dziennika. Zdrada prawdy, tak się nazywam artykuł Małgorzaty Bochenek, który obszernie cytuje stanowisko hierarchów Kościoła co do aktów homoseksualnych w gospodarce. W naszym dzienniku też na stronie trzeciej test na przedsiębiorcę i tu jeszcze zdaje się, że siłą rzeczy dziennikarz piszący ten tekst, pan Artur Kowalski, nie zdołał się zapoznać z dzisiejszym stanowiskiem ministra przedsiębiorczości i opisuje to, co powiedziała dla mediów minister finansów. Jeszcze do naszego dziennika wrócimy, kiedy go sobie przyswoję, bo jeszcze nie miałem czasu go przeczytać. Jest jeden ciekawy artykuł o reparacjach, bankowe transfery do Rzeszy. W ocenie profesora Mirosława Kłuska politykę niemieckiego okupanta wobec polskich banków można nazwać rabunkiem. Straty polskiej bankowości i Skarbu Państwa z tytułu okupacji niemieckiej sięgają kilkuset miliardów złotych. Eksploatacja ziem polskich przez okupanta niemieckiego była wielokierunkowa, podkreślił na posiedzeniu zespołu do spraw reparacji profesor Mirosław Kłusek z Uniwersytetu Łódzkiego. Historia gospodarki, żaden segment życia gospodarczego nie został przez okupanta niemieckiego odpuszczony, więc warto do tego rachunku, o którym mówił po godzinie 7 poseł i polityk PiS-u Ryszard Czarnecki, warto także dołączyć kwestię rabunku polskich banków i dzisiaj polityk PiS-u powiedział, że taki rachunek zostanie wystawiony, chociaż wiele razy o tym już słyszeliśmy, że wystawiony będzie, a nikt go jeszcze na oczy nie widział. Zespół do spraw reparacji miał ogłosić szacunkowy bilans strat już kilka miesięcy temu, ale coraz to nowe terminy są podawane, a finału prac nie ma. Godzina 8:11, tutaj kończymy przegląd prasy. Akurat pojawiła się na stole gazeta wyborcza, to może dobry moment, żeby przegląd prasy skończyć. 8:12, no to pora na Częstograj, o ile dobrze pamiętam harmonogram poranka wnet. To był Częstograj, a ja Państwa zapraszam na ratę do przeglądu prasy, albo postscriptum, tak będzie bardziej poprawnie. Mówiłem o tekście, który napisała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, o tym teście przedsiębiorcy, że go nie ma, że go nie będzie, że rząd ponad 2 tygodnie temu odrzucił pomysł tak zwanego testu przedsiębiorcy. To jest dzisiejsza Dziennik Gazeta Prawna, a ja na moim biurku redakcyjnym doszukałem się dokładnego cytatu z minister finansów z tej samej gazety z 7 maja, czyli o ile pamięć mnie nie myli, to był wtorek, czyli przed wczoraj, i pani minister o teście przedsiębiorcy pytana o ten test pisze tak. Test przedsiębiorcy to hasło, wokół którego narosło wiele mitów. Oczywiste jest, że występują istotne różnice w opodatkowaniu i wysokości składek między działalnością gospodarczą podejmowaną przez osoby fizyczne, a umowami o pracę. To było przez nas proponowane, miało walczyć z dualizmem na rynku pracy, i w tej samej odpowiedzi trochę niżej pani minister mówi tak, skoro rynek pracy jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi polska gospodarka, to trzeba go uporządkować. No i teraz bądź człowieku mądry, pisz wiersze, która pani minister ma rację. I tak debata na łamach prasy o teście przedsiębiorcy trwa. To było postscriptum do przeglądu prasy. Mamy godzinę 8.18. Słuchają państwo Poranka Wnet na 878 Warszawa, 95.2 w Krakowie i na www.wnet.fm.
Wywiad Wnet.
Na gościem Poranka Wnet jest Jakub Kulesza, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, koło Konfederacja, kandydat do Parlamentu Europejskiego z tejże listy, z tejże koalicji, na miejscu drugim w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zaczniemy od tego testu przedsiębiorcy, bo pan jako członek partii Korwin pewnie przedsiębiorczością i wolnością gospodarczą się zajmuje. Dla was kwestia testu przedsiębiorcy była istotna, nieistotna?
Tak, jestem członkiem Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i czekam, aż projekt trafi do Sejmu. Mam obawę,
może pan się nie doczekać, bo dzisiaj minister
Emilewicz... Mam obawę, że i minister Emilewicz, i minister Czerwińska mają rację. To znaczy, mam rację minister Emilewicz, że nie będzie testu przedsiębiorcy, ponieważ zmienią nazwę tego przepisu i będą innych sformułowań używać, ale ma też rację pewnie pani Czerwińska, że dokręcą tą śrubę podatkową i to dokręcą je względem osób, bardziej wykwalifikowanych, które z naturalnych względów celem optymalizacji podatkowej uciekają na jednoosobową działalność gospodarczą, która jest przy większych zarobkach, co przy specjalistach, szczególnie w dużych miastach, w Warszawie, przy informatykach jest naturalne, jest po prostu jak najbardziej sensowne i optymalne. Premier Morawiecki wiele mówił o innowacjach, o tym, żeby się rozwijać, musimy inwestować w wysoko wykwalifikowaną kadrę. Z drugiej strony rozdawnictwo socjalne wymusza dociskanie klina podatkowego, dociskanie całego tego aparatu fiskalnego. I już mieliśmy kilka miesięcy temu zapowiedź od jednego z wiceministrów finansów, że wezmą się za tych, którzy symulują jednoosobową działalność gospodarczą, a tak naprawdę powinni pracować na umowę o pracę i być wyżej opodatkowani.
No wszystko jest kwestią słowa, jak coś nazwiemy, tak to będzie wyglądać przynajmniej w mediach. Zresztą do mediów jeszcze wrócimy, bo zdaje się, że Konfederacja pewien sukces medialny odniosła, ale o tym później. Dzisiaj jeszcze raz prasa pojawi się w naszej rozmowie. Dziennik Rzeczpospolita publikuje listy kilkudziesięciu, bodajże 18 prezydentów państw Unii Europejskiej. Przyszłość na karcie wyborczej. To jest tytuł tego apelu do Europy, jak jest zatytułowany ten artykuł publikowany przez szereg gazet europejskich, w tym w Polsce przez Rzeczpospolitą. Prezydenci piszą tak, po raz pierwszy od początku integracji europejskiej pojawiają się głosy o cofnięciu jednego lub kilku etapów procesu integracji, takich jak swoboda przemieszczania się, czy głosy o zniesieniu wspólnych instytucji. Po raz pierwszy państwo członkowskie zamierza opuścić Unię Europejską, jednocześnie wzywa się do pogłębionej integracji w euro lub w Unii Europejskiej lub w samej strefie euro, bądź do ustanowienia Europy wielu prędkości. Przed tym wszystkim przestrzegają prezydenci Europy, w tym Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Pana odpowiedź na apel prezydenta jest jaki?
Śmiech w kontekście wypowiedzi pana prezydenta, jak był posłem do Parlamentu Europejskiego. Znamy te wywiady, w których mówił, że ta Unia Europejska to jest takie pitu-pitu, udaje prezentację pewnych wartości, tak naprawdę to wszystko to jest zakłamanie. Tak mniej to, więcej to był styl wypowiedzi.
Mówił, że język, który mówi o interesach wspólnych jest zakłamanie, bo się walczy o interesy narodowe.
Uderzają do środowisk eurosceptycznych, które powstają jak grzyby po deszczu i rosną w całej Europie, ale niestety ci prezydenci tworzą chochoła. Otóż to nie strefa Schengen, to nie wspólny obszar gospodarczy. Swobodna wymiana usług, kapitału, przepływ ludzi są problemem eurosceptyków. Problemem jest ta cała biurokracja, zbędna biurokracja, te wszystkie szkodliwe dyrektywy i przede wszystkim unia polityczna, coraz bardziej integrująca się unia polityczna, odbierająca konkretne, bardzo istotne kompetencje państwom członkowskim. I rzeczywiście ja życzyłbym sobie cofnięcia w tym procesie integracji, przynajmniej przed traktat lizboński, który odebrał nam dużo suwerenności. Traktat lizboński, za który odpowiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy za tym głosowali, to
nie
podpisali.
Tylko, nie tylko. Kilka innych osób też
ale
pisało ten traktat.
Im wypominam jako tym, którzy udają momentami eurosceptyków. Oczywiście przed wyborami do Parlamentu Europejskiego udają wielkich euroentuzjastów, ale internet nie zapomina, znamy różne wypowiedzi.
Może po prostu są euroneralistami, ale nie moja rzecz, żeby bronić polityków PiS-u, sami robią to za siebie lepiej lub gorzej. Panie pośle, czyli jak rozumiem, nie polexit, tylko naprawa tego, co istnieje. Jak rozumiem, patrząc na Unię Europejską, to nie same minusy, jak Grzegorz Braun pan widzi, tylko także jakieś plusy.
Oczywiście, że plusy. Unia gospodarcza tak, unia polityczna nie. To jest moja propozycja. Polexit to jest mrzonka. Warto o nim mówić. Nie ma nic złego w mówieniu o polexicie.
Ale mrzonka w tym sensie, że jest bez szans?
Na obecną chwilę jest bez szans.
Ale bo społeczeństwo nie chce, bo my nie chcemy jako Polacy, czy że
raz społeczeństwo, traktaty są takie. Dwa traktaty, trzy sytuacja polityczna. Natomiast mam wrażenie, że istnieje jakiś zakaz, cenzura mówienia o polexicie. Każdy, kto wymawia słowo polexit, jest w ogóle odsądzany od czci wiary i to jest niedobre, ale ponieważ brak mówienia o polexicie sprawia, że nie możemy mówić o przyszłości Unii Europejskiej. Jeżeli nie możemy mówić o wszystkich mniej lub bardziej możliwych scenariuszach, to znaczy, że nie chcemy mówić o potencjalnych kierunkach rozwoju Unii Europejskiej. Akceptujemy to zwiększanie integracji, akceptujemy powstanie jednego superpaństwa, co w Białej Księdze zostało zapisane, że odbędzie się do 2025 roku. Podpisane było przez Junckera.
Z góry za mało publicystyczne pytanie, ale może istotne. Jak koordynować wspólny rynek? Jeżeli wspólny rynek jest okej, to jak zrobić, żeby ktoś czuwał nad tym wspólnym rynkiem, żeby wszystkie państwa zasad rynku przestrzegały, bo i w obecnej sytuacji jest tak, że wiemy, że państwa nie do końca wywiązują się z zasad jednolitego rynku.
Panie redaktorze, problem jest w pojęciach. Otóż są dwa pojęcia. Wspólny rynek, free market i jednolity rynek, single market. I niestety w ramach Unii Europejskiej mamy całe szczęście mamy zniesienie ceł i mamy namiastkę wspólnego rynku, możemy handlować, mamy rynki zbytu, tak samo Niemcy mają rynki zbytu, ale główny nacisk niestety jest stawiany na tak zwany single market, czyli wspólne uregulowanie tego rynku. Otóż cechą charakterystyczną dla wolnego rynku jest to, że on nie musi być regulowany w każdym aspekcie, no, eurokraci dążą do tego, żeby był regulowany. Co więcej, tą regulacją zajmują się grupy lobbying.
Pan poseł doskonale wie, jak działa rynek i są nie tylko zapisy prawne, ale także pozaprawne, patentowe, kwestie kompetencji. No i możemy sobie wyobrazić rynek, który będzie wolny bez ceł, ale każde państwo będzie tak chroniło swój rynek poprzez patenty, możliwości, licencje, że on de facto będzie zamknięty w ramach jednego kraju.
Wie pan, jak to obecnie wygląda? To wygląda tak, że 95% funduszy, jakie idą na działalność lobbyingową przy Komisji Europejskiej, przy Parlamencie Europejskim, a to są setki miliardów, setki miliardów, pochodzą ze starej Unii Europejskiej. I to takie kraje jak Francja czy Niemcy lobbują za przepisami korzystnymi dla nich. To widać doskonale, chociażby na przykładzie tych branży, w których zyskaliśmy przewagę. Niemcy mają przewagę kapitałową, mogą tu tworzyć sieci supermarketów, rozwijać się, czerpać z tego korzyści, a tam, gdzie my mamy przewagę wynikającą z tańszej siły roboczej, mówię tu o...
Z tańszych usług.
Mówię tu o branży transportowej. Tam, gdzie podbiliśmy i podbijamy rynki razem z Rumunią, Bułgarią, innymi krajami nowej Unii Europejskiej, tam wchodzą lobbyści i chcą nas usunąć przepisami. I została wprowadzona dyrektywa mobilności, która ogranicza nam rozwój, ogranicza nam możliwość działalności tej branży w
To może rozwiązanie jest odwrotne. Wzmocnijmy Unię Europejską, wzmocnijmy Komisję Europejską tak, żeby mogła chronić się na rynek także przed Niemcami i Francją.
I pan w to wierzy?
Przecież zadaję pytanie.
Komisja Europejska, cała Unia Europejska, to jest kondominium niemiecko-francuskie. Nic na to nie poradzimy. Musimy się z tym pogodzić i walczyć o swój interes. Ale jest to niemożliwe, że jeżeli będziemy coraz więcej kompetencji przekazywać instytucjom europejskim, bo wówczas Niemcy i Francuzi będą mieli coraz większe narzędzia do realizacji swoich interesów narodowych. I jedyna możliwość uzyskiwania z Unii Europejskiej to, co najlepsze, a ochrony przed tymi dyrektywami, które praktycznie każda dyrektywa uderza w polską gospodarkę, to jest właśnie ograniczenie roli i kompetencji Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i setek instytucji i urzędów europejskich, zostawienie wolnego rynku, wolnego od ceł, zostawienie strefy Schengen, tak żebyśmy mogli także podróżować.
A instytucje centralne wszystkie do wyrzucenia, i Rada Europejska, i Komisja Europejska, czyli i te mające charakter ponadnarodowy, i te międzynarodowy.
Pyta pan, co jest możliwe, czy czego bym chciał?
Czego pan poseł by chciał?
Chciałbym ograniczania Unii Europejskiej, tak jak Unia Europejska się ingerowała. Najpierw zrezygnujmy z traktatu lizbońskiego, cofnijmy się do sytuacji, w której mieliśmy realne prawo weta, w którym mogliśmy szkodliwe dyrektywy wetować, w której kraje nowo wchodzące do Unii miały więcej do powiedzenia niż obecnie. I starajmy się ograniczać możliwości wprowadzania dyrektyw przez Komisję Europejską.
Ale to takie uwagi dość techniczne i dość łagodne, jak na program niektórych polityków Konfederacji, w zasadzie zbieżne z tym, co kiedyś napisał profesor Krzysztof Szczerski w książce Utopia Europejska. Tam właściwie mówił, że Unia Europejska powinna tak się rozwijać, żeby każde państwo miało swoiste liberum veto.
Okej, ale Unia Europejska nie powinna się rozwijać, jeśli chodzi o rozwój rozumiany przez coraz większą integrację. Bo poza kwestiami, regulacjami gospodarki poprzez te dyrektywy, dochodzi także władza polityczna. I to jest, myślę, równie niebezpieczne. Władza polityczna, która ingeruje w wewnętrzne sprawy polityczne krajów członkowskich. Widzieliśmy to na przykładzie reformy sądownictwa, które ja oczywiście nie popierałem, ale sytuacja, w której komisarze europejscy krytykują, instytucje europejskie krytykują nas i wzywają do takich, a nie innych zmian naszego systemu sądownictwa, były ingerencją w wewnętrzne sprawy Polski i były właśnie pokazem Unii Europejskiej jako Unii Politycznej. A ja mówię, nie, Unia Gospodarcza tak, Unia Polityczna nie.
To przejdźmy jeszcze do tematu związków pozaeuropejskich konfederacji. W ostatnich dniach i tygodniach często się państwo jako koalicji zarzuca prorosyjskość, antyamerykańskość. Pana zdaniem wojska amerykańskie w Polsce to jest zysk dla Polski, naszego bezpieczeństwa czy zagrożenie?
Ja przede wszystkim definiowałbym polski interes obronny jako postawienie na własną silną armię, natomiast sojusze, także obecność innych wojsk jako dodatek.
Nie opierałbym jedno na drugiemu tym, nie zaprzeczam.
Nie opierałbym na tym podstawy naszej obronności. Natomiast widzę pewne niebezpieczeństwo w kontekście bardzo bardzo groźnym dla Polski, czyli w kontekście akt 447, czyli aktu prawnego, który dąży do tego i środowiska żydowskie z Stanów Zjednoczonych dążą do tego, by Polska wbrew wszelkim normom prawnym, wbrew jakiejś etyce moralności, wypłaciła niesłuszne roszczenia wysokości po prostu przekraczającej możliwości finansowe
Pana
Polski.
Pana zdaniem to się łączy, jeżeli tutaj wpuścimy Fort Trump, to ci żołnierze wymuszą na nas reparacje?
Może się to łączyć, to znaczy stacjonowanie wojsk obcych w naszym kraju. Po pierwsze, nie powinniśmy za to płacić, bo były takie pomysły, żebyśmy płacili za budowanie, za utrzymanie i to jest niedorzeczne. To właśnie kraje, w których wojska amerykańskie stacjonują, mają z tego pewne benefity, bo to jest korzystne dla polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. I po drugie, pod warunkiem jasnej deklaracji Stanów Zjednoczonych i wycofania ustawy 447. Nie może być tak, że z jednej strony jesteśmy straszeni wypłatami ogromnych środków, a to wypada 120 tysięcy na każdą polską rodzinę. Nie stać nas na to.
Jak gdzieś tak liczyć, rachunki są oczywiście różne.
Nie stać nas na to. I przy takich groźbach zgadzać się na obecność obcej armii na naszym terenie. Moim zdaniem może to być wykorzystane. Nie musi, ale może w ostateczności powinniśmy być na to gotowi.
Największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej jest jakim? Militarnego bezpieczeństwa.
Militarne? No, oczywiście Rosja. Oczywiście Rosja jako kraj, który wielokrotnie wchodził w konflikt zbrojny z Rzeczpospolitą Polską, jako, można powiedzieć, lokalne mocarstwo, raczej już coraz mniej globalne, ale lokalne mocarstwo agresywne, które wywołuje pewne konflikty. Oczywiście
czyli polskie dywizje powinny...
Oczywiście Stany Zjednoczone też są mocarstwem agresywnym, które wywołuje konflikty, ale całe szczęście nie wywołuje ich w okolicach Polski i raczej jest mniejsze prawdopodobieństwo, że nastąpi agresja wobec Polski.
Polskie czołgi powinny być lufami skierowane na wschód.
Nie, powinny być przygotowane do kierowania swoich luf w każdym możliwym kierunku.
Chociaż to najbardziej jest polityka, prawdopodobny jest wschodnie.
To jest rozumiem. Polityka wielowektorowa. Ten wschodni kierunek wynika z kwestii historycznych, a także z obecnie prowadzonej polityki zagranicznej przez Kreml. Natomiast
na naszych oczach dwie wojny się
żeby była...
Czeczenia, Gruzja, Ukraina.
Natomiast, żeby być precyzyjnym, szanse na konflikt zbrojny z Rosją oceniam na bardzo, bardzo, bardzo niską. Uważam, że nie jest w interesie obecnym Rosji. Nie jesteśmy w takich sojuszach, że to widmo jest bardzo, ale to bardzo oddalone, co nie oznacza, że nie powinniśmy inwestować w własne siły zbrojne, ponieważ jak brzmi powiedzenie, chcesz pokoju, szykuj się do wojny i to właśnie siła militarna jest gwarancją utrzymania, własna siła militarna jest gwarancją utrzymania pokoju, a nie często egzotyczne sojusze.
Wiesz, całkiem możliwe, że to będzie tak jak w roku 1920, kiedy to Polska była dawcą bezpieczeństwa dla Łotwy.
Albo chociażby.
No wtedy nie byliśmy dawcą bezpieczeństwa dla nikogo, raczej sami byliśmy ofiarą. W 20 uratowaliśmy...
Bo opieraliśmy się na egzotycznych sojuszach.
Uratowaliśmy Łotwę przed wojskami sowieckimi, więc być może trzeba będzie też taką decyzję kiedyś, nie daj Boże, podjąć. Panie pośle, jeszcze jedna kwestia, dokładnie dwa pytania. Konfederacja przetrwa na wybory krajowe, bo to was łączy, być może nie tylko to z koalicją europejską, że tam też pada pytanie, czy przetrzymacie jako koalicja europejska do wyborów jesiennych, tak samo czy wy przetrzymacie jako konfederacja do wyborów jesiennych parlamentarnych?
Czy przetrzymamy? Jeśli mowa o jakieś wewnętrzne sprawy, to tutaj nie ma żadnego problemu.
O program gospodarczy chociażby.
Pojawiają się oczywiście coraz częściej takie głosy, by startować też w wyborach do polskiego parlamentu. Myślę, że czekamy na razie na wynik do Parlamentu Europejskiego. Chcemy sprawdzić wyborczo, czy ta formuła odpowiada Polakom. Jeśli chodzi o program, z tym myślę, że nie będzie większych problemów.
Dobromir Sośnierz.
Niektóre środowiska znają się bardziej na gospodarce, inne na polityce zagranicznej.
Mówił, że to będzie trudne, chociażby z ruchem narodowym, który ma bardzo prospołeczny, tak nazwijmy.
Myślę, że się uzupełnimy. Podczas prac sztabu wypisaliśmy sobie na tablicy łączące nas postulaty, wobec których żadne środowisko nie ma prawa weta. Udało się tych postulatów wypisać kilkadziesiąt, w tym na przykład postulat niskie i proste podatki, który jest jednym z filarów, z głównych postulatów partii Wolność, Korwin.
Hasło bardzo dobre, nośne, pytanie jak z realizacją. Na koniec kwestia z wygranego sporu z TVN-em, bo zdaje się, że proces nawet w trybie wyborczym, żeście wygrali.
Nie pierwszy i nie ostatni. Jesteśmy niestety nie najlepiej traktowani przez niektóre środowiska polityczne, przez niektórych polityków, także niestety przez niektóre media. Nie wiem, czy to wynikało ze złej woli, czy może z niedopatrzenia. Otóż przy wymienianiu wszystkich ogólnopolskich komitetów, pomimo tego, że mamy numer jeden, ta lista była wymieniana od tyłu, od szóstki, skończyła się na dwójce, nie zostaliśmy wymienieni jako ogólnopolski komitet.
W faktach TVN-u.
I sąd nam przyznał rację w trybie wyborczym. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ale lada dzień się uprawomocni i fakty TVN-u będą musiały podać jeszcze raz właśnie w głównym paśmie, że jesteśmy ogólnopolskim komitetem i startujemy jako ogólnopolski komitet w całej Polsce, co nas bardzo cieszy. Zresztą dzisiaj idę do redakcji TVN24, także to nie jest tak, że się na nas obrażają, czy nas mocno zwalczają.
Nie będziemy.
Na pewno nie mocniej niż telewizja publiczna, która zaproszenia wstrzymała, która jedynie mówi o nas w negatywny sposób.
Nie będziemy zachęcać do oglądania pana posła. Pan poseł wybaczy.
Ja będę też w Polsacie, to może tu prędzej.
Też nie pomaga. No dobrze, panie pośle, zapraszamy sobota manifestacją.
Tak, serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy już w najbliższą sobotę. Jeżeli leży państwu, słuchaczom, na sercu majątek, interes narodowy Polski, majątek, tak jak mówiłem, 120 tysięcy na każdą rodzinę, proszę przyjść i zamanifestować swój sprzeciw wobec nieuprawnionych roszczeń środowisk żydowskich, które domagają się odszkodowania za tak zwane mienie bezspadkowe, które według żadnego systemu prawnego nie powinno być przekazywane osobom w ogóle niespokrewnionym, nie mającym nic wspólnego. Już w sobotę o godzinie 11 maja, o godzinie 14 ruszamy spod Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Pan poseł byłby idealnym konferencjerem. Pan poseł Jakub Kulesza, Konfederacja, był gościem porankowym. Dziękuję bardzo za
rozmowę.
Dziękuję
bardzo.
8:40 na zegarach. To jest moment, żeby przenieść się do Kijowa, bo tam pewnie, nie ma w Kijowie, nie ma Pawła Bobołowicza, a powinien być. No to skoro nie ma Pawła, to zobaczmy, czy może jest kolejny gość. Jest kolejny gość, to skoro jest, to poczekamy, zrobimy szybką zmianę i za chwilę wracamy do studia.